Audioprzewodnik Odkrywanie Tajemnicy, atrakcje dziewiczej gminy Ryglice. Odcinek 4. Pętla łączona. Witamy podczas kolejnej wycieczki rowerowej po terenie gminy Ryglice, którą rozpoczynamy tym razem w Zalasowej. W podstawowej wersji przejedziemy około 30 km i 670 metrów przewyższeń. Dowiemy się więcej o faunie, florze, budowie i zwyczajach tych terenów. Ponieważ nie pojedziemy po jednej oznakowanej konkretnym kolorem pętli, szczególnie ważne będą wskazówki nawigacyjne, żeby nie zgubić trasy, a jest ona wyjątkowo piękna, ale także naprawdę wymagająca.
Podczas naszej eskapady zobaczymy kościół z zabytkową dzwonnicą, bacówkę na Brzance, przejedziemy w pobliżu miejsca katastrofy samolotu na Liwieckiej Górze i obok zagrody regionalnej, a zatem zapraszamy. Rozpoczynamy przed kościołem w Zalasowej, obok którego na parkingu można zostawić samochód. O historii miejscowej parafii i kościoła opowiemy na końcu wycieczki. Najpierw pojedziemy za znakami żółtego szlaku rowerowego, początkowo nieco na zachód, a później na południowy zachód. Następnie po przejechaniu ponad 4 km żółty szlak odbije w lewo w kierunku Ryglic, a my wciąż będziemy zjeżdżać na południe, do Uniszowej, zielonym szlakiem rowerowym, który jednak jest słabo oznakowany. Zgodnie z jego przebiegiem skręcimy w lewo na drogę Ryglice-Tuchów i na szczycie pierwszego pagórka znowu pojedziemy w prawo w kierunku bacówki na Brzance. Początkowo wciąż poruszać się będziemy zielonym szlakiem rowerowym, a później szlakiem żółtym. Po pokonaniu 12 km i 313 metrów powinniśmy być przed bacówką. Stamtąd pętla wycieczki poprowadzi nas za znakami pierwszego szlaku zielonego na ostry kamień. Tuż przed samą wychodnią wjedziemy na żółty szlak rowerowy. Stamtąd wytrwali mogą dołożyć ponad kilometr w jedną stronę i odwiedzić Liwiecką Górę. W drodze powrotnej szlakiem żółtym dotrzemy do drogi asfaltowej Ryglice-Żurowa. Do centrum Ryglic za znakami niebieskiego szlaku rowerowego dojedziemy ulicą 11 listopada obok zagrody regionalnej. Stamtąd niebieskim szlakiem rowerowym wrócimy do Zalasowej. A zatem zaczynamy. Uważajmy, niebawem po opuszczeniu parkingu musimy przejechać w poprzek ruchliwą drogę Tarnów-Ryglice. Później będzie już znacznie spokojniej.
Zanim dokładniej spojrzymy pod koła, by dowiedzieć się o budowie geologicznej gminy Ryglice, jeszcze kilka słów o tym, co wokół nas, czyli o tradycyjnym miejscowym budownictwie. Domostwa w tej części Pogórza wznoszono głównie z drewna jodłowego lub świerkowego, według tzw. konstrukcji zrębowej. Pierwsze belki, czyli wieniec zrębu, układano na kamiennych głazach podłożonych pod narożniki, tzw. cokiel, lub na grubych pniakach, tzw. pecki. Tym sposobem między podstawą budynku a ziemią tworzyła się przestrzeń, którą wypełniano gliną lub kamieniami, formując z nich przed frontem chałupy wąski i niski chodnik, zwany pogródką.
Pierwsze belki zrębu, tak zwane przyciesia, łączone były w skomplikowane zacięcia na zamek. Natomiast wszystkie następne wiązano układając naprzemiennie na tak zwany obłap lub rybi ogon. Belki węgłów były najpierw długie i nieregularne, a później zaczęto je równać ze zrębem. Oprócz zrębowej wykorzystywano też konstrukcję słupową, która miała zastosowanie między innymi przy budowie drzwi do sieni. Budynki mieszkalne sytuowano równolegle do drogi, starając się uzyskać jak najlepsze oświetlenie południowe. Najprostsze chałupy, należące do ludności małorolnej i bezrolnej, złożone były tylko z jednej izby i sieni, mówi kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Andrzej Szpunar.
Dodanie drugiej izby za pierwszą, tak zwany układ anfiladowy, było oznaką pewnej zamożności, a w związku z rozwojem na dawnym Pogórzu tkactwa było konieczne oddzielenie warsztatu tkackiego od zadymionej izby kurnej. Długo na tym terenie budowano chaty bez komina, wyprowadzając dym z pieca na zewnątrz. Piece budowano w całości z bitej gliny, czasem z kamienia i gliny lub z drzewa i gliny. Zwykle miały formę dwóch prostokątnych nałożonych na siebie brył. Dolna, większa miała dołem przestrzeń do przechowywania drewna, zaś górna posiadała otwór piekarski.
Dym z pieca kurnego snuł się po domostwie wypuszczany otworem zwanym woźnicą. W drugiej połowie XIX wieku nad piecami zaczęto budować okapy połączone drewnianymi rurami z woźnicą. Już po I wojnie światowej upowszechniły się piece z kominami wyprowadzanymi nad dach. Początkowo były drewniane, oplecione słomą i wylepione gliną. Potem masowo zaczęto robić kominy murowane. Wtedy też pojawiły się kuchnie z blachami.
Jedną z alternatyw dla układu amfiladowego było dobudowanie nowego pomieszczenia po przeciwnej stronie sieni. Tak powstawała komora, czyli pomieszczenie do przechowywania. Domy z dwoma izbami spotykało się zarówno u zamożnych, jak i biedniejszych gospodarzy. A im większy był dom, tym bogatszy gospodarz. W późniejszym czasie układ chaty mógł zostać wzbogacony przez wydzielenie z komory kolejnego pomieszczenia z przeznaczeniem na stajnię. Tak zwany układ z półtora traktem gospodarczym. Na pogórzu wejście do stajni znajdowało się w sieni.
Okna domów były pierwotnie bardzo małe, zbliżone do kwadratu o wymiarach boków około 50 cm. Później pojawiły się większe okna dwuskrzydłowe oraz trójskrzydłowe. Drzwi miały różne rozmiary, jednak frontowe były zawsze wyższe i szersze od tylnych. Dachy wznoszono w konstrukcji krokwiowej i pokrywano słomą. Kalenice wzmacniano najczęściej dwoma poziomymi drągami lub rzadziej czworobocznym jarzmem. Czasem na kalenicy lub na krawędzi okapu układano gąt. Dachy miały kształt czterospadowy, przy czym na pogórzu były one stosunkowo niskie. Wysokość dachu odpowiadała wysokości widocznego zrębu chałupy. Przed I wojną światową pojawiły się dachy dwuspadowe, które z czasem wyparły dachy czterospadowe. Pokrycie słomiane zastąpiła dachówka, a później blacha, mówi historyk dr Piotr Duda.
Na pogórzu powszechne było bielenie ścian za pomocą glinki, a następnie wapna. Ten zabieg dekorował i konserwował drewno. W pierwszej połowie XX wieku spotykało się kilka różnych wariantów bielenia pokrywającego całe budynki, część mieszkalną lub jedynie front domu. W wersji najokazalszej część mieszkalną bielono gładko, a komorę w białe pionowe pasy lub kropki. Później bielenie zrębu zastąpiło szalowanie ścian. Domy zdobiono też dekoracyjnymi wykończeniami wokół okien i drzwi oraz na deskach szalunku i ostatków.
Teraz spróbujmy w skrócie opowiedzieć o budowie samego pogórza. Według szczegółowej mapy geologicznej Polski gmina Ryglice położona jest w obrębie tzw. orogenu karpackiego, który na tym terenie przybrał formę pasma fałdowo-płaszczowinowego pod nazwą Karpaty Zewnętrzne lub Karpaty Fliszowe. Całość gminy leży w obrębie tzw. płaszczowiny śląskiej, zbudowanej ze skał osadowych, powstałych na dnie morza pokrywającego te tereny w mezozoiku i na początku kenozoiku, czyli około 55 milionów lat temu. Najgłębiej zalegają mezozoiczne wapienie i margle. Nad nimi osadziły się naprzemiennie grube warstwy piaskowców i łupków, tworzące tzw. flisz karpacki. W czasie orogenezy alpejskiej, czyli do okresu około 22 milionów lat wstecz, kiedy powstawały Karpaty, warstwy te zostały silnie pofałdowane i w ten sposób powstała zasadnicza rzeźba pagórków.
W dalszej części ery kenozoicznej erozyjna działalność górskich rzek przyczyniła się do powstania długich i głębokich dolin. Na pogórzu doliny rzeczne są już znacznie płytsze. Pogórze jest niższe od Beskidów, ponieważ zostało w mniejszym stopniu pofałdowane ze względu na większą odległość od głównej sfery fałdowań. W późniejszym okresie zostało w większym stopniu zrównane, bowiem intensywnie działały tu procesy związane z zasięgiem zodowacenia południowo-polskiego, mówi Bogdan Poręba, Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Ryglicach.
Na terenie gminy Ryglice, przez którą jedziemy, lasy pokrywają ponad 1/4 powierzchni. Największe kompleksy obejmują południową część gminy, czyli pasmo Brzanki, na które będziemy wjeżdżać. Lasy o większej powierzchni występują także w Zalasowej, Woli Lubeckiej i Lubczy. Zadrzewienia i zakrzaczenia zachowały się również w dolinach rzek i potoków. Przeważają tu lasy państwowe, w rękach prywatnych znajduje się około 46% terenów leśnych.
Drzewostan jest bogaty gatunkowo, z dużym udziałem buka i jodły, więc nadleśnictwo zagospodarowuje je prawie w całości bezzrębowo. Leśnicy wykorzystują obsiew naturalny, dążąc do samoczynnego odnawiania się drzewostanu. Aby stworzyć dobre warunki rozwoju młodych drzew, w miarę ich wzrostu usuwa się część starych roślin. Cały ten cykl odnawiania drzewostanu, zwany rębnią, trwa od 20 do 60 lat.
Na terenie gminy występuje tzw. grąd, czyli las dębowo-grabowy rosnący na dość żyznych siedliskach, sięgając po piętro pogórza, czyli do wysokości 450-500 metrów nad poziomem morza. Lasy tego typu zachowały się głównie w miejscach trudno dostępnych. na terenach dogodnych rolniczo, wykarczowano je pod uprawy. Wśród gruntów drzewiastych licznie reprezentowane są dąb przypółkowy, grab pospolity, lipa drobnolistna, klon, buk pospolity i jesion wyniosły. Na tym terenie występowała w przeszłości żyzna buczyna karpacka, rosnąca na glebach brunatnych. W Karpatach lasy tego typu zajmowały prawie całe piętro Regla Dolnego, czyli od około 600 do 1150 metrów nad poziomem morza.
Obecnie buczyna występuje w znacznym rozproszeniu. Charakterystycznymi dla tych drzew gatunkami runa są paprotniki, żywokost sercowaty, żywiec cebulkowy oraz kosmatka gajowa. Bory jodłowe występują głównie na zboczach i u ich podnóży, na glebach ciężkich, wilgotnych i kwaśnych. Natomiast lasy jodłowe z większym udziałem buka rosną na żyznych glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym. Do tutejszych gatunków runa należą borówka czarna, przytulia okrągłolistna czy chroniony widłak jałowcowaty.
Obecnie w ryglickich lasach wyraźnie widać działalność człowieka, mającą wpływ na stan drzewostanu. Wśród drzew pojawiają się gatunki obce siedliskowo lub geograficznie, jak na przykład modrzew europejski, robinia akacjowa lub dąb czerwony. Do roślinności o charakterze półnaturalnym, czasem zbliżoną do naturalnego, zaliczają się zbiorowiska roślin wodnych, porastające doliny, strumienie i rzek oraz otoczenie stawów hodowlanych w ryglicach czy bistuszowej. Roślinność tę reprezentują m.in. zbiorowiska szuwarowe z trzciną pospolitą, pałką szeroką i wąskolistną, sitowiem leśnym, żabieńcem, babką wodną i strzałką wodną. Choć siedliska wodne i podmokłe są niewielkie, odgrywają ważną rolę w ekosystemie.
Fauna na terenie gminy reprezentowana jest przez różne gatunki, w tym chronione i rzadkie. Ich siedliskami są tereny rolnicze, lasy, zadrzewienia oraz tereny zabudowane. Licznie występuje też fauna związana z siedliskami wodnymi. Do ssaków należą powszechnie występujące tutaj gatunki m.in. jeleń szlachetny, dzik czy sarna. Drapieżniki reprezentuje lis, kuna leśna, kuna domowa czy wszystkożerny borsuk. Lasy i tereny otwarte sprzyjają siedliskom zająca szaraka i licznych gryzoni, takich jak myszy, darniówki zwyczajne czy norniki. W pobliżu zabudowań bytują szczury wędrowne.
Najliczniejszą grupą zwierząt kręgowych są ptaki, m.in. bocian czarny, krogulec, myszołów i jastrząb. Odnotowano tu obecność 94 gatunków ptaków, z czego 90 objętych jest ochroną, w większości ścisłą. Ochrona bytującego tu gawrona uzależniona jest od miejsca jego występowania. W granicach administracyjnych miast podlega ochronie częściowej, a poza miastami ścisłej. Ponadto 4 gatunki zostały wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt Zagrożonych. Są to kureczka zielonka i rybitwa rzeczna, zaliczane do gatunków bliskich zagrożenia, oraz dudek i kropiatka.
Na obszarze gminy żyją także ptaki, takie jak bażant, kuropatwa, gołąb, grzywacz czy kaczka krzyżówka. Gady reprezentowane są przez objęte częściową ochroną gatunki ze skrońca, jaszczurkę zwinkę i żmiję zygzakowatą oraz padalca zwyczajnego. Na obszarze gminy zidentyfikowano też stanowiska chronionego ściśle gniewosza plamistego. Z płazów dość często można trafić na salamandrę plamistą, kumaki, ropuchy, żaby, rzękotkę drzewną oraz traszki.
Po omówieniu fauny i flory powróćmy jeszcze do gastronomicznej przeszłości tych ziem. Podczas badań ankietowych przeprowadzanych na Pogórzu pod koniec XIX wieku przez profesora UJ Napoleona Cybulskiego, o których już wspominaliśmy, ustalono, że pożywienie średniego Galicjanina nie było wystarczające do zapewnienia zdrowia, a ludzie bardzo często chorowali z niedożywienia.
Pod koniec XIX wieku przeciętna długość życia w Galicji wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28,5 roku dla kobiet. Dla porównania w Anglii ludzie żyli wtedy odpowiednio 40 i 41 lat. W 1891 roku przeprowadzono następną ankietę, tym razem dotyczyła diety mieszkańców Pogórza.
W bogatszych domach spożywano czasem baraninę, krowinę i cielęcinę, rzadko świninę. Co do drobiu, to chłopi nie jadali go prawie wcale. W Bieczu sprzedawano drób inteligencji lub Żydom. Jaja jedzono tylko od święta, najczęściej w okresie Wielkanocy. W niektórych wsiach chowano w domu osobną kurę gospodarską, która niosła jaja na jajeśnicę smażoną tylko dla gospodarza. Często jaja sprzedawano handlującym Żydom. Na targach i jarmarkach Gospodynie handlowały także kurczętami, kaczkami i gęsiami oraz masłem i serem. Bardzo rzadko sięgano po ryby, za wyjątkiem śledzi jadanych w postne dni. Ilość dziennych posiłków zależała od majętności gospodarza i od pory roku. W lecie spożywano jeden lub dwa posiłki więcej niż zimą.
We wszystkich gospodarstwach, niezależnie od zamożności, jadano pierwotnie z jednej ustawionej na środku stołu misy, zwanej familijną. Do jedzenia używano drewnianych łyżek lub własnego nożyka, cyganka, który służył do krojenia spyrki, chleba lub mięsa. Po jedzeniu nie pito żadnych trunków, a jedynie wodę, mówi Bogdan Poręba z Centrum Promocji, Kultury i Turystyki w Ryglicach.
Starsi do posiłku siadali, a dzieci jadły stoją. Na stołach królowała kapusta. Zgodnie z miejscowym zwyczajem kapustę kiszono, po czym gotowano samą lub ze spyrką i jedzono z chlebem lub ziemniakami. Przysmakiem były jabłka ukiszone w beczkach razem z kapustą. Młodą kapustę gotowano też na słodko i jedzono razem z omaszczoną śmietaną.
Ziemniaki przy dworach były uprawiane już od XVIII wieku. Jednak chłopi, obawiając się, że wywołują one choroby, nie chcieli ich sadzić ani jeść. Ludność wiejska zaczęła uprawiać kartofle dopiero po klęsce głodu z lat 1787-1788 i bardzo sobie je upodobała. Na Pogórzu wyrabiano z nich m.in. kluski zwane mordoniami.
Powszechne w diecie były także rośliny strączkowe. Jak pisał Bolesław Tync, groch i bób gotują na wodzie i jedzą je z kaszą i żurem, albo i same, maszczone masłem lub śmietaną. Zwłaszcza bób nowy, a często osobliwie w dni uroczyste, kładą do nich kawałek spyrki gotowanej, baraniny lub cielęciny. Z warzyw wykorzystywano przede wszystkim rzepę, buraki, karpiele, czyli brukiew oraz marchew i cebulę.
Popularnym daniem był rosół określany mianem dzikiego, szwabskiego, czarnego, głupiego lub na gwoździu. Był to warzywny wywar z dodatkiem ziół, czosnek, pietruszka, kurdybanek, pieprz, jedzony z ugotowanymi osobno ziemniakami. Wszystkie potrawy szczodrze przyprawiano pietruszką, cebulą, trybulką, chrzanem, białym zielem, czyli czosnkiem, kminkiem, czarnuszką, kurdybankiem i miętą. Istotną część jadłospisu stanowiły kasze, w tym przede wszystkim pęcak, krupy i jaglana z prosa lub kasza pszenna. Dania maszczono skwarzeliną, czyli topioną słoniną, masłem, kwaśną śmietaną lub mlekiem, maślanką albo serwatką.
Jedzono dużo grzybów. Wczesną wiosną zbierano smardze, latem borowiki, zwane tutaj prawdziwkami. Powszechnie jadano koźlaki, gołąbki, maślaki, zwane maśluchami, a jesienią rydzę. Smakołykami była trufla letnia, inaczej zisierce. Zbieraniem grzybów zajmowali się najczęściej ludzie starsi i dzieci. Na zimę grzyby suszono lub marynowano. Z owoców popularne były śliwki, jabłka i gruszki, suszone na zimę w dużych ilościach w piecach chlebowych. W niektórych miejscowościach ze śliw robiono powidła. Latem zbierano także poziomki, borówki, maliny i czernice.
Powszechnie używano nabiału. Pito mleko słodkie, parzone, kwaśne i maślankę. Z zapisów cytowanego już kwestionariusza wynika, że latem wypijano nawet 2 litry mleka dziennie na osobę. Zimą zaś 0,5 litra. Serwatkę wykorzystywano do gotowania polewki. Z kwaśnego mleka wyrabiano sery. Za wielki przysmak uchodziły gomułki, czyli suszone serki z ziołami. W wydanej na początku XX wieku Encyklopedii Staropolskiej o gomułce pisano jako o jednym z najstarszych w Polsce sposobów przyrządzania sera w kształcie osełek. Innym popularnym dodatkiem do chleba był kańpus, czyli twaróg z ogrzanego kwaśnego mleka z dodatkiem mięty lub kminku. Wszyscy używali masła, które zimą solono i składowano w garnkach.
W każdej chacie stał piec do wypiekania chleba. Chleb pieczono zwykle raz na tydzień, z mąki razowej, żytniej, czasem z domieszką jęczmiennej. Do I wojny światowej w charakterze zaczynu używano kwasku, potem rozpowszechniły się drożdże. Do chleba dodawano kminek lub czarnuszkę dla smaku, a jedzono go głównie jako dodatek do wszystkich potraw.
Pogórzańskim specjałem są prołzioki, czyli placki pieczone na kuchennej blasze. Często jedzone zamiast chleba ze świeżym masłem, słodką śmietaną, mlekiem lub na ostro ze smalcem i przyprawami. Do ich przygotowania potrzebna jest m.in. soda oczyszczona, zwana na Pogórzu prołzą. Stąd nazwa całej potrawy. W czasie świąt wielkanocnych i na wesela wypiekano kołacze, okrągłe, pszeniczne placki posmarowane z wierzchu serem.
Tradycyjnym pogórzańskim daniem był także żur zwany barszczem, podawany z ziemniakami, bobem, grochem, pęcakiem lub chlebem razowym. Spożywano też dużo dziamy, inaczej paciary, dania na bazie wody lub słodkiego mleka z dodatkiem mąki. Popularne były też kluski, mączne zwane zacierką lub ziemniaczane zwane mordoniami. Do gaszenia pragnienia używano wody, ale oprócz tego pito wódkę, rum i piwo.
W jadłospisie pojawiało się wszystko, co nadawało się do jedzenia, w tym pędy i liście roślin, miąższy drzewny, a nawet pospolite chwasty. Gdy zabrakło zboża, mąkę chlebową robiono z kory lipowej, brzozy i leszczynowych bazi. Zbierano też ziarna dziko rosnącej trawy manny jaglanej, z której wyrabiano kaszę i mąkę. Wiosną pito sok z pnia brzozy, jedzono też skrzypnięty sok z drzewek wiśni, czereśni czy śliwy.
Pod koniec XIX wieku na Pogórze masowo zaczęto sprowadzać z Węgier kukurydzę. Znana była wcześniej, jednak dopiero w 1884 roku zaczęto ją przywozić dzięki nowej linii kolejowej przez Muszynę i Orłów na Węgry. Mieszkańcy kupowali kukurydzę w Tarnowie, Tuchowie, Bieczu, by po zmieleniu w żarnach gotować z niej dziamę. W 1915 roku zaczęto uprawiać pomidory. W 1933 roku na Pogórzu ponownie przeprowadzono ankietę na temat wyżywienia ludności wiejskiej. W porównaniu z wcześniejszymi badaniami widać było poprawę. Wpłynęło na to wiele czynników, między innymi nowinki żywieniowe zaczerpnięte przez dziewczęta wysyłane na służbę do miasta lub do dworów.
W okresie międzywojennym pojawiły się i spopularyzowały przetwory owocowe i warzywne, marynaty i soki. Niemniej chłopi nadal ograniczali ilość i jakość jedzenia po to, by jak najwięcej wyprodukowanych produktów sprzedać. W drugiej połowie XIX wieku jakość jedzenia i sposób przygotowywania posiłków uległy całkowitej zmianie. Zaczęto spożywać zupy, jarzyny i mięso, a oprócz klusek gospodynie zaczęły robić pierogi i naleśniki. W kolejnych latach upowszechniła się produkcja przemysłowa. Na liście produktów tradycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znalazły się dwa dania pogórzańskie – prołzioki i gomułki kowalowskie.
W trasie przez Brzankę warto powiedzieć, że park krajobrazowy Pasma Brzanki o powierzchni ponad 15 tysięcy hektarów powołany został w listopadzie 1995 roku. Obejmuje on wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego między dolinami Białej i Wisłoki. Wyróżnia go urozmaicona rzeźba terenu oraz znaczne zróżnicowanie gatunków roślin. Przeważają tu nieleśne zbiorowiska roślinne. Lasy porastają około 34% powierzchni parku, łąki i pastwiska około 10%, zaś zbiorowiska związane z gruntami ornymi około 48%.
Jeden z utworzonych tu rezerwatów, przez który jedziemy, ma nazwę Pasmo Brzanki i równoleżnikowo rozciąga się od strony południowej gminy. Wysokość tego pasma górskiego sięga do 300 metrów, co urozmaica rzeźbę terenu. Najwyższe wzniesienie Brzanka ma wysokość 538 metrów i znajduje się przy zachodniej granicy gminy. Na jej zboczach stoi metalowa wieża widokowa oraz prywatna bacówka. W najwyższym punkcie znajdowała się niegdyś wieża, ale teraz to miejsce jest zalesione, oznaczone kamieniami i tabliczkami.
Po zdobyciu Brzanki, nadal po znakach żółtego szlaku rowerowego, jedziemy na wschód. Po lewej stronie mamy rejon Góry Liweckiej, której wysokość to około 483 metry nad poziomem morza. Tam podczas II wojny w grudniu 1944 roku rozgrywały się potyczki samolotów. Niemiecki lotnik, porucznik Werner Rapp, strącił wtedy dwa radzieckie samoloty zaopatrzeniowe typu Li-2. Pierwszy z nich spadł nad Księżym Podlesiem, a drugi właśnie na południowym stoku Liwieckiej Góry. Części pochodzące z rozbitych samolotów można dziś obejrzeć w Jodłówce Tuchowskiej w prywatnej izbie muzealnej regionalisty i pasjonata historii Romana Osiki.
W jednym z wcześniejszych odcinków opowiadaliśmy o wojennej akcji, która miała miejsce w okolicach Ryglickiego Rynku. Do kolejnej dużej akcji doszło 17 sierpnia na drodze z Jonin do Szerzyn w rejonie Gilowej Góry. Choć nie będziemy przejeżdżać przez to miejsce, będziemy stosunkowo blisko. Warto więc wspomnieć, że niemiecki konwój złożony z kilku samochodów wpadł wtedy w zasadzkę zorganizowaną przez 1 Batalion 5 Pułku Strzelców Podhalańskich z obwodu AK Jasło. Nieco później dołączyli do nich także żołnierze Batalionu Barbara. Jak wspominał jeden z partyzantów Barbary, po zwycięskiej potyczce między oddziałami partyzanckimi doszło do scysji o broń. Na szczęście udało się dojść do porozumienia i do Batalionu Barbara trafił terenowy samochód, trochę broni, a także buty, mundury i koce. Resztę samochodów spalono, mówi historyk dr Piotr Duda.
Zdobyty po tej akcji samochód służył partyzantom Batalionu Barbara do bitwy pod Jamną 25 września 1944 roku. Batalion kwaterował w tym czasie w leżącym nieopodal Brzanki, przysiłku ratówki. Partyzanci wyruszali stąd na patrole i akcje zbrojne. 3 września Niemcy ostrzelali partyzantów i mieszkańców okolicznych gospodarstw, biorących udział w uroczystej mszy polowej. Baza przestała być bezpieczna. W nocy z 7 na 8 września dowodzący Barbarą, kapitan Eugeniusz Borowski, pseudonim Leliwa, wyprowadził żołnierzy z otoczonej kryjówki w stronę Tuchowa. Tam partyzanci przekroczyli Białą i ruszyli na kolejną kwaterę w rejonie Suchej Góry, już na Pogórzu Rożnowskim.
Przemierzając ostępy leśne, warto zaznaczyć, że koniec II wojny światowej nie oznaczał wcale końca niespokojnych czasów. Nowa władza ludowa nie tolerowała przeciwników idei socjalistycznego państwa. Na mocy tzw. reformy rolnej z września 1944 roku państwo przejęło majątki ziemskie, m.in. od rodziny Bossowskich w Bistuszowej, od rodziny Chrząstowskich w Burzynie oraz od Cieleckich w Rglicach. Ziemię rozparcelowano, budynki gospodarcze przekazano spółdzielniom rolniczym, a w dworach urządzono szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia albo domy wypoczynkowe. W tym samym czasie Służba Bezpieczeństwa rozprawiała się z partyzantami, którzy po przejściu frontu nie złożyli broni i prowadzili działania zbrojne wymierzone w nową władzę. Do 1952 roku ujęci zostali m.in. najaktywniejsi działacze związani z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i organizacją Wolność i Niezawisłość, w tym Bolesław Pronobis, pseudonim Ikar, Jan Siwak, pseudonim Szyszka oraz Franciszek Solarz, pseudonim Puszczyk. Wszyscy otrzymali wyroki śmierci, które wykonano na Pronobisie i Solarzu. Janowi Siwakowi po amnestii z 1947 roku karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia.
Jadąc przez najwyżej położoną część gminy, zanim rozpoczniemy powrót w kierunku północnym, przejeżdżamy obok Ostrego Kamienia o wysokości 527 metrów nad poziomem morza. Jest to najciekawsza forma skałkowa w okolicy, zbudowana z piaskowców zlepieńców. Północne zbocze pasma znajdujące się w jego granicach opada stromo w kierunku Doliny Szwedki i pocięte jest wieloma dolinami na podrzędne garby o falistych wierzchowinach. Doliny mają charakter złożony. W górnych odcinkach są głębokie, o stromych zboczach i wąskich, kamienistych dnach. W dalszych odcinkach są płytsze oraz szersze, o dnach płaskich, przeważnie podmokłych.
Po drodze w kierunku Ryglic będziemy jeszcze przejeżdżać obok Krzyża Papieskiego posadowionego na tzw. Galii Górnej w Ryglicach jako wotum wdzięczności za wybór papieża Polaka. Inicjatorem i jego wykonawcą był Edward Stepek, artysta, malarz z Ryglic, a poświęcił go jesienią 1984 roku ksiądz biskup Władysław Bobowski.
Kolejnym ciekawym obiektem, który mijamy po drodze, jest tradycyjna zagroda regionalna. To chałupa, mająca ponad 100 lat, bo pochodząca z 1916 roku, która jest odeskowana w kolorystyce żółto-niebieskiej z wymalowanym ornamentem kwiatowym, charakterystycznym dla gminy Ryglice. Powiedzmy zatem nieco więcej o tradycji wsi, o tym jak sobie przed laty radzili pogórzanie, kiedy zapadali na zdrowiu, a dostęp do początkującej dopiero medycyny był trudny. Jak już wspomnieliśmy, stan zdrowia mieszkańców galicyjskiej wsi pod koniec z XIX wieku był najczęściej zły. Przyczyną tego były przede wszystkim fatalne warunki sanitarne domostw, brak nawyków higienicznych ludności. Domy stawiane były tak, że brakowało dopływu świeżego powietrza. Wyziewy ludzi, bydła stojącego w piekarni, królików chowanych w mieszkaniach oraz odór z kaganków naftowych oddziaływały bardzo szkodliwie na zdrowie. Dochodziło do tego wyczerpująca praca fizyczna oraz uboga w białko zwierzęce dieta. Na przednówku do niejednej chaty zaglądał głód. Lud na swój własny sposób tłumaczył sobie przyczyny wszelkich chorób i dolegliwości, głównie jako karę za grzechy albo skutek ucynienia, czyli zaczarowania.
Tych drugich było zdecydowanie najwięcej. Czarować choroby mógł osobiście sam diabeł lub inne demony. Niektóre zaczarowane dolegliwości ustępowały samoistnie po upływie określonego czasu. Inne trzeba było odczynić, gdyż w przeciwnym razie dla chorego nie było ratunku. Do odczyniania służyć mógł dowolny przedmiot, na przykład słomka, kamień, zioła, odpowiednio zaczarowany przez dotyk znachora, zwanego na Pogórzu doktorem.
W razie choroby tutejsi ludzie najpierw próbowali domowych sposobów, przede wszystkim leczenia ziołami. Powszechnie stosowano także puszczanie krwi oraz stawianie pijawek i baniek. Gdy te metody nie skutkowały, zwracano się po pomoc do doktorów, jeśli był do nich dostęp. Jeden znachor mieszkał w Bruśniku, drugi urzędował w Staszkówce. Deficyt miejscowych doktorów powodował, że czasem proszono o pomoc baców i gościarzy, a w ostateczności także wróżów.
Za największych gojscarzy uważano często Żydów, którzy potrafili jednak zarówno pomóc, jak i zaszkodzić, jeśli na przykład chcieli kogoś doprowadzić do ruiny finansowej. Gdy potrzebna była bardziej szczegółowa diagnoza lub dotychczasowe metody leczenia zawodziły, chorych wyprawiano aż do Lipnicy Murowanej, gdzie żydowska wróżka rozpoznawała chorobę z koszuli chorego. Do Górowej nad Dunajcem, gdzie wróż i gośćcarz stawiał karty i odczyniał uroki. Pogórzanie odwiedzali też Krościenko nad Dunajcem albo Lichwin, gdzie tamtejsi specjaliści, baca i żydówka, rozpoznawali chorobę z moczu i leczyli ziołami.
Lekarzy wzywano do chorych bardzo rzadko i to przeważnie wtedy, gdy było już za późno. Poza tym, jak relacjonował Jan Fyda, chorzy rzadko stosowali się do zaleceń lekarskich. Gdy nieco wracały im siły, przerywali leczenie, pozostawiając ukończenie kuracji naturze i woli Pana Jezusa. Przepisana przez lekarza terapia często wspomagana była metodami domowymi i tak na przykład wódkę i tłuszcz uznawano za lekarstwa uniwersalne, wychodząc z założenia, że nie zaszkodzą, a pomóc mogą.
Skuteczność naturalnych ziołowych metod leczenia była dość wysoka, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Nie kwestionowała tego nawet medycyna oficjalna, która przyswoiła sobie i udoskonaliła wiele z ludowych metod leczenia. Terapie ziołowe to z jednej strony magia, związana z właściwym doborem i sposobem zastosowania ziół, z drugiej zaś ogromna wiedza o ich działaniu i skuteczności.
Wiedzę o ziołach spisywano już w średniowiecznych zielnikach klasztornych, ale przede wszystkim przekazywano ją ustnie z pokolenia na pokolenie. Ogólnie dostępność ziół upowszechniła ziołolecznictwo wśród ubogiej wiejskiej ludności. Pogórzanie bardzo przestrzegali wszelkich zasad zbierania ziół. Wierzono na przykład, że zioła są skuteczne, gdy pochodzą z miejsc, do których nie dociera dźwięk kościelnego dzwonu i które położone są z dala od dróg, po których chodzą orszaki pogrzebowe. Zbierać zioła należało głównie w maju i koniecznie trzeba było je poświęcić.
Pogórzanie do dziś, w ostatni dzień oktawy Bożego Ciała, święcą wianki zrobione z ziół i kwiatów. Dawniej takie wianki przechowywano jako podręczną apteczkę. W razie potrzeby wyciągano z nich zioła i leczono wszelkie dolegliwości ludzi i zwierząt. W ciągu roku zioła i gałązki święcono również w Niedzielę Palmową i 15 sierpnia, w Dzień Matki Bożej Zielnej. Bazie z poświęconych palm urywano i połykano, aby chroniły przed bólem gardła. Z kolei sierpniowe ziele wiązano w finezyjny snopek z gałązkami leszczyny, kłosami zbóż, łodygami konopi i grochem okrągłym. Do snopka dokładano jeszcze jabłka, buteleczkę oliwy i ser i taki zestaw zanoszono do kościoła. Ziół z poświęconego snopka dodawano do herbat i wywarów jako remedium na wszelkie choroby. Groch okrągły wrzucano do kąpieli chorych na suchoty. Sierpniowym zielem okadzano domostwa w celu ochrony przed burzą i pożarami.
Oliwą maszczono krową wymiona, aby masło było żółte. W czasie orki pod pierwszą skibę kładziono kwiat dzwonka, by robota była udana. W okienku obory ustawiono palmę wielkanocną dla pomyślnego chowu bydła. Święcone zioła i gałązki zasilały nie tylko domową apteczkę, przypisywano im również magiczną moc, która miała zapewnić pomyślność i szczęście gospodarzom, zdrowie ich zwierzętom oraz obfitość plonom. Do najważniejszych święconych ziół należała bylica, zwana również Bożym Drzewkiem, która tradycyjnie była od zawsze zielem życia, zaś w czarnej magii stosowano ją jako truciznę.
Wrotycz, zwany na Pogórzu Wrutycem, miał przypisaną moc uzdrowicielską, wręcz ratującą przed śmiercią. Zasuszony i noszony w modlitewniku do kościoła, podobno zapobiegał zaśnięciu podczas nudnego kazania. Inną rośliną o magicznych właściwościach była ruta. Ceniono ją jako lek na wszystko oraz skuteczny amulet przeciw czarom. W tradycji ludowej była symbolem niewinności i dziewictwa. Z kolei mięta używana była powszechnie na dolegliwości żołądkowe. Leczono nią zarówno ludzi, jak i zwierzęta.
Innym ziołem o cudownych właściwościach był dziurawiec zwyczajny, z pomocą którego przeganiano złe duchy. Na Pogórzu nazywano go powszechnie krzyżowym zielem albo świętojańskim. Z kolei koniczynę uważano za ważną roślinę leczniczą ze względu na jej niezniszczalną siłę żywotną. Wonny i uzdrawiający kwiat dziewanny na Pogórzu, zwany dziewanda, był symbolem poświęconym starosłowiańskiej bogini dziewic. W mitologii słowiańskiej bogini dziewanna była uosobieniem władzy ducha nad ciałem. Wyjątkowe cechy przypisywano też makowi, będącemu symbolem nocy, zapomnienia, snu i ciszy. Lubczyk, zwany na Pogórzu lubcykiem, był zielem wpływającym na miłość i dobre życie małżeńskie. Upięty we włosach lub przyczepiony do sukni ślubnej, przynosił młodej parze szczęście. Dodany do pierwszej kąpieli nowonarodzonej dziewczynki, miał jej zapewnić powodzenie w miłości. Lubczyk jest związany z Lubczą, która leży na wschodzie gminy Ryglice i odwiedzaliśmy ją podczas trzeciego odcinka naszej opowieści. Łączy się z tym miejscowa legenda o królu Kazimierzu Wielkim, Łowach i Lubczyku.
Król, miłośnik polowań, wracając z wyprawy wołyńskiej, zatrzymał się w tutejszych lasach zwanych Ptasznikiem, aby zapolować. Zmęczony obfitymi łowami, zgłodniał. W pobliskiej karczmie ugoszczony został smaczną i aromatyczną zupą. Zaintrygowany poprosił o przepis tej wyjątkowej potrawy. Żona karczmarza i autorka tego dania opowiedziała monarsze o okolicznych ziołach, które samodzielnie zbierała i suszyła, jednak nazwać ich nie umiała. Wówczas król nadał ususzoną pędom nazwę, odwołując się do nazwy wsi – Lubczyk. W ten sposób rozsławiono Lubczyk, który do dziś cieszy się popularnością.
W średniowiecznej Polsce zioło było uznawane za pewnego rodzaju afrodyzjak. Jego moc miała pomóc dziewczętom w odnalezieniu miłości. Częstując wybranka, potrawą dosypywały ukradkiem Lubczyku. Co roku w Lubczy podczas obchodów Dnia Świętego Walentego według lokalnej tradycji ludowej podaje się tradycyjną zupę warzywną z lubczykiem, aby zdrowie dopisywało i serce się radowało, mówi Bogdan Poręba z Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Ryglicach.
Orientacje co do smaku miejscowego przysmaku dają jego składniki. Zupa gotowana jest na kości wołowej. Potrzeba do niej 0,5 kg mięsa, 10 dekos smalcu domowej roboty, 5 marchewek, 2 pietruszki, seler i 5 ziemniaków, a także kalafior, brokuł, garść suszonych grzybów, 20 deko wędzonego boczku, 3 liście laurowe, 10 dekagramów topionego sera oraz gałązkę świeżego lubczyku i pół łyżeczki suszonego. Zupa jest tak pełna smaków, że niczym i nie trzeba jej podkręcać.
Zioła do dnia dzisiejszego stanowią istotny element terapii i stosowane są z powodzeniem w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia obecnie 80% światowej populacji stosuje fitoterapię, czyli ziołolecznictwo, jako element opieki zdrowotnej.
Kierując się do miejsca, w którym rozpoczęliśmy naszą wędrówkę, po raz kolejny przejeżdżamy przez Ryglice. Wśród polskich pieśni religijnych znajduje się pewien stary hymn kościelny, będący odpowiednikiem łacińskiej pieśni błagalnej. Zaczyna się on od słów Święty Boże, Święty Mocny, a zaraz potem zawiera taką oto powszechnie znaną strofę. Od powietrza, ognia, głodu i wojny zachowaj nas, Panie. Ten fragment hymnu to krótki, przejmujący katalog największych plag wszystkich czasów.
Powietrze, epidemie chorób zakaźnych, ogień, głód i wojna, a dopiero na czwartym miejscu w następnej już strofie nagła i niespodziewana śmierć. Powyższe słowa dopisane do tekstu suplikacji prawdopodobnie w okresie ważnych dla tych okolic wojen szwedzkich w XVII wieku okazały się na tyle uniwersalne, że są wciąż aktualne. Kolejne pokolenia naszych przodków powtarzały je w taki sam sposób aż do zakończenia II wojny światowej. Powietrze, ogień, głód i wojna były o tyle przerażające, że przychodziły przeważnie razem, powielokroć potęgując ludzkie nieszczęście.
W naszej części Europy nie ma właściwie miejsc, które zdołałyby się przed nimi uchronić. Takim miejscem nie było na pewno Pogórze, choć dzisiaj krajobrazy między Białą a Wisłoką wydają się sielankowe. Ale wszystko to są jednak pozory. Opowiadaliśmy podczas wędrówek o ukrytych za zakrętem, za domem, wśród drzew, pomnikach, miejscach pamięci, wojennych cmentarzach. Raz na jakiś czas wielka historia przypominała sobie o tej spokojnej krainie, niosąc tragiczne zdarzenia, po których zostawał krajobraz pełen rozpaczy i zniszczeń.
A przed nami jeszcze Zalasowa, do której docieramy odbijając w lewo z niebieskiego szlaku rowerowego na drodze łączącej tę miejscowość z Lubczą. Parafia powstała w Zalasowej prawdopodobnie w połowie XIV wieku. Pierwszy kościół, drewniany, pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, posiadał dzwonnicę nad głównym wejściem. Ufundował go podobno Janusz Działyński, kasztelan krakowski, właściciel wsi. W grudniu 1830 roku, w dniu świętego Szczepana, gwałtowna nawałnica śnieżna zerwała dach świątyni. Kościół zamknięto, a Najświętszy Sakrament przeniesiono do małej kaplicy zwanej Pod Lipami, gdzie sprawowano msze święte. 10 lat później wybudowano drewnianą kapliczkę, która służyła wiernym do czasu odbudowy świątyni. Nowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty wzniesiono w latach 1844-1848 staraniem proboszcza księdza Piotra Paszywki nakładem księcia Władysława Sanguszki, ale też, co zaznaczono w kronikach, przy wydatnej pomocy parafian. W roku 1980 i 1981 został powiększony oboczne kaplice przez księdza Andrzeja Muchę, proboszcza w Zalasowej w latach 1974-1983. Jeśli kościół w Zalasowej jest otwarty, warto wejść do środka, by zobaczyć skarb kultury XVII wieku, jakim jest ołtarz główny w stylu manieryzmu. Mówi kierownik Tarnowskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Andrzej Szpunar.
Pochodzi z roku 1636, a przeniesiony tutaj został ze stojącego tu wcześniej starego kościoła. Ołtarz przedstawia tajemnicę odkupienia, najważniejsze tajemnice wiary. Na pierwszym planie widać duży obraz ukrzyżowania Jezusa z Matką Boską, świętym Janem i klęczącą Marią Magdaleną. Namalowany został na desce o wymiarach 180 na 110 cm. W roku 1994 ołtarz był wzmocniony i konserwowany. Wstawiono tu wówczas wnękę dla zabytkowej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. W górnej części widać klasycystyczny układ dwóch polskich męczenników i biskupów, świętego Wojciecha i świętego Stanisława Szczepanowskiego. Otaczają oni świętego Jana Ewangelistę, patrona kościoła, w czasie objawienia na wyspie Patmos.
W środkowej części umieszczono dwóch diakonów oddanych miłosierdziu, świętego Szczepana i Wawrzyńca. W części dolnej obrazy dwóch świętych, czcicieli Najświętszego Sakramentu, świętego Jacka, kapłana dominikanina i świętego Kazimierza Królewicza, o którym mówiliśmy więcej podczas pierwszej wycieczki. W centralnej części ołtarza wokół ukrzyżowania umieszczono wizerunki tajemnic odkupienia, zwiastowanie, Boże Narodzenie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Obrazy pomagają w zrozumieniu tajemnicy ukrzyżowania. W 2005 dokonano gruntownej konserwacji i złocenia głównego ołtarza.
Wtedy została również odnowiona zabytkowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, zwana Zalasowska Pani, pochodząca z XVII wieku, stojąca w dobudowanej w ołtarzu wnęce. Figura ta była umieszczona przedtem w górnej wnęce dzwonnicy. Główny ołtarz przedstawia katechezę zbawienia człowieka i sensu jego życia. Na uwagę zasługuje także zabytkowy krzyż z początku XVI wieku, przeniesiony z poprzedniego kościoła w Zalasowej, gdzie był umieszczony na tęczy w prezbiterium. Chrzcielnica w stylu barokowym z końca XVII wieku, wykonana z brązowego marmuru. Przy świątyni warto też obejrzeć zabytkową dzwonnicę. To wolnostojąca budowla w formie potrójnej arkady, której powstanie jest datowane na lata 1870-1880.
Dla tych, którzy mają jeszcze siłę na jedną niewielką dodatkową rowerową pętelkę, mamy informację, że w Zalasowej znajduje się ścieżka przyrodnicza Tuchowski Las. To leśny, oznakowany szlak prowadzący do malowniczo położonych śródleśnych stawów. Zaczyna się około 4,5 km stąd, w kierunku Tuchowa. Można do niego dojechać ulicą Tuchowską. Na całej długości szlaku umiejscowane są przystanki z informacjami o otaczającym lesie i jego mieszkańcach oraz punkty odpoczynku. Ścieżka ma niespełna 4,5 km. Dla mniej wytrwałych przygotowano też krótszy wariant, ponad 2 km. Mamy nadzieję, że rowerowe zwiedzanie malowniczej gminy Ryglice przypadło Wam do gustu i że przekazane przy okazji informacje będą sprzyjać powrotom w okolice Ryglic i na malownicze Pogórze Ciężkowickie. Zapraszają do tego gościnni mieszkańcy tej ziemi oraz ich przedstawiciele wyłonieni w wyborach, burmistrz Paweł Augustyn i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Dudowicz.